Chcę dzisiaj jeszcze mówić z pieśni nad pieśniami, dalszą część czwartego rozdziału i potem znowu przerwiemy. Odejdziemy od pieśni nad pieśniami, bo tak już od dawna temat związany z porażkami mi chodzi, jak sobie radzić z porażką w naszym życiu i to akurat po tym euro tak myślę, że nawet będzie fajnie pasować. Chociaż to tak naprawdę myślę, że nie była porażka. Ale dzisiaj pieśń nad pieśniami. Czwarty rozdział od 9 wiersza do 5 rozdziału 1 wiersza. Taki fragment, strona 746. Oblubieniec dalej kontynuuje swoją pieśń pochwalną i mówi tak. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest twoja miłość, moja siostro, oblubienico. O wiele słodsza jest twoja miłość niż wino i droższa woń twoich olejków niż wszystkich balsam. Batoką opływającą twoje wargi, oblubienico, miód i mleko są pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Nard i szafran, trzcina i cynamon, z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aleosem, ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico. Zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedźcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Pieśń pochwalna oblubieńca nad swoją oblubienicą. Scena święta zarazem i bardzo erotyczna z drugiej strony. Bo mówi o ich pierwszym stosunku, o ich nocy poślubnej. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Kilkukrotnie tutaj nazywa ją siostrą, swoją oblubienicę, dlatego że w Izraelu no to są bracia i siostry, tak? Każdy, kto pełni wolę ojca, jest, Jezus mówi, jest moją matką, bratem i siostrą. Więc jest wspólnota nie tylko miłości w sensie zakochania się dwóch ludzi, ale jest ta wspólnota większa w pełnieniu woli Ojca. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu. Piękne, piękne słowa. Jak która kobieta nie chciałaby usłyszeć, albo marzyła, już usłyszałaś, a ta, która jeszcze nie usłyszała, chciałaby usłyszeć takie słowa. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem oczu. Ale pomyślmy też o tym, że oczarowaliśmy Boga. Koncepcja tego, że Bóg tobą może być oczarowany, dla wielu może być wręcz nie do przyjęcia, nie do pomyślenia. Jak to? Mną? Mną? No to można się brzydzić, może niektórzy mają takie myśli. Nie, no nie, na pewno nie ja. Oczarowałaś mnie i mówi, jak piękna jest twoja miłość, moja siostro oblubienica. On się cieszy jej miłością, tak? O wiele słodsza jest twoja miłość niż wino i droższa woń twoich olejków niż wszystek balsam. Wyróżnia ją spośród wszystkich innych. Wino w Biblii jest obrazem tego, co jest najlepsze, więc o wiele słodsza jest twoja miłość niż wino. Że nie ma nic lepszego na świecie dla niego, jak jej miłość, a jej zapach niż wszystkie inne zapachy. Patoką, czy inaczej miodem, opływają twoje wargi, oblubienico. Miód i mleko są pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. W duchowym obrazie jeszcze może się cofnę. Kiedy on mówi, że oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi, przypowieści Salomona mówią, że łańcuszkiem na szyi jest przyjmowanie Bożej nauki. Więc kiedy mówimy o oblubienicy jako Kościele, to tym, co oczarowuje Jezusa Chrystusa, oblubieńca, jest to, kiedy my jako ozdobę przyjmujemy Jego naukę do naszego życia. Miodem opływają twoje wargi, oblubienica. To już jest scena, wiecie, od początku czwartego rozdziału, on opisuje, chwali ją od głowy, coraz bardziej schodząc na dół, rozbierając ją. Bo to jest taki wymiar tej sceny. I tutaj już bardzo blisko jest pocałunku. Miód. Twoje usta to jest miód. Twoje wargi oblubienicą. Miód i mleko jest pod twoim językiem. Biblia mówi w duchowym obrazie, na przykład Psalm 119 o tym mówi, przypowieści Salomona o tym mówią, że twoja mowa, to mówi psalmista do Boga też, że twoja mowa jest jak miód dla mojego podniebienia, jest słodsza niż miód. I to samo mówi też w duchowym wymiarze oblubieniec Jezus do swojego kościoła, że nasze wargi, to co jest na naszych ustach, kiedy go uwielbiamy, jest dla niego miodem. To jest słodyczą dla niego. On chce to słyszeć. Miód i mleko są pod twoim językiem. Miód i mleko były dwoma takimi symbolami ziemi obfitującej. Wiecie, to jest coś, co dostało się w ogóle do naszego języka, kiedy mówimy, że ziemia taka obfita jest czym? Mlekiem i miodem płynąca, tak? Mlekiem i miodem płynąca. Chociaż z drugiej strony to były bardzo proste, z jednej strony pokarmy. Cóż jest wyszukanego w mleku i w miodzie? No dzisiaj mleko to... Miód to może trochę droższy jest jeszcze. Tak. Miód i mleko jest pod twoim językiem. Czyli to, co w oblubienicy się dokonuje, wiecie, to, co mówi Jakub, że język nie może mówić błogosławieństwa i przekleństwa, żeby z naszych ust wychodziła mowa tylko dobra, budująca, przynosząca błogosławieństwo, że w naszych ustach nie ma żadnego bezużytecznego słowa. Otwórz swoje usta, ja je napełnię, tak? To Bóg, niech ten, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Oblubienica, karmiąc się Słowem Bożym, zaczyna mówić jak Słowo Boże i miód i mleko z obfitości serca mówią usta, pojawia się to, co jest pożywne, co jest dobre, co jest obfite, to życie w obfitości wychodzi i to jest miłe oblubieńcowi. To jest miłe oblubieńcowi. A woń twoich szat jest jak woń Libanu. Liban to były góry, tylko że to nie były takie góry jak Tatry może nasze, one są trochę niższe. I wiosną i latem są bardzo ukwiecone. W wyższych partiach Libanu rosły cedry. Wiecie, że cedr ładnie pachnie? Bardzo ładnie pachnie. Jedno z bardziej, najbardziej ładnie pachnących drzew w ogóle. Ma piękny zapach. I też te wszystkie kwiaty. Więc on porównuje, że woń twoich szat jest jak woń Libanu. Wiemy, że Biblia mówi o tym, że uczynki świętych są szatą, którą przyodziewa oblubienica w Apokalipsie. I też ten zapach czystości, tak? To tak jak ładnie wyprane ubrania po tych różnych płynach też potrafią ładnie pachnieć, a jak są takie przypocone, to wiadomo, śmierdzą. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica, ogrodem zamkniętym źródłem zapieczętowanym. I tu jest mowa o tym, że ona jest tylko dla niego i dla nikogo innego. Tu jest mowa o wierności. Ogrodem zamkniętym. Jest tylko dla niego, nie dla innych. Jest intymność, która jest dostępna tylko dla oblubieńca. I nikt inny nie ma tam prawa wstępu, bo jest zamknięte, tak? Sypialnia nie jest miejscem, małżeńska sypialnia nie jest miejscem, gdzie się wszystkich zaprasza, tylko jest miejscem intymności dla dwoje małżonków. I źródłem zapieczętowanym. Bo wiecie, w ogóle woda na Bliskim Wschodzie jest bardzo cenna, bo tej wody tam aż tak dużo też nie ma. I był taki zwyczaj, czy taki po prostu praktyki, że właściciel źródła gliną pieczętował to źródło, tak iż nikt inny nie miał wstępu i nie mógł spożywać z tego źródła, tylko on, tak. Bo tą wodę trzeba było dbać, trzeba było ją oszczędzać. Wiecie, jak na przykład później, czy tam wcześniej, jak czytamy w Starym Testamencie, jak dochodziło do kłótni pomiędzy pasterzami, na przykład Abrahama i jego bratanka Lota. Dlaczego? Bo nie starczyło wody dla wszystkich. Oni musieli się w pewnym momencie rozdzielić. To nie była jedyna zresztą sytuacja w Starym Testamencie, Księdze Rodzaju, gdzie z powodu jeśli chodzi o studnie, dochodziło do konfliktów. Zasypywano te studnie później Abrahamowi i tak dalej. Abraham i później Izak je odkopywał. Więc te studnie miały wielkie znaczenie i są zapieczętowane też, że tylko są dla męża. I to, co czytałem też tydzień temu z przypowieści Salomona z 5 rozdziału, 15 werset i dalej, kiedy mówi pij do męża, jest powiedziane tutaj, pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? I tu jest mowa o małżeństwie, tak? O żonie. Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój i raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz rozkoszować się obcą i ściskać pierś cudzej? Czy gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki? Więc przypowieści Salomona podają ten sam obraz. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Jej życie stało się pięknie obfitujące, tak jak psalm pierwszy na przykład mówi, że człowiek, który jest zakorzeniony w prawie Pana, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód żywych, którego owoc wydaje zawsze w swoim czasie, jego liście nigdy nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Tu jest podobny obraz. Nard, szafran, trzcina, cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aleosem ze wszystkimi wybornymi balsamami. I życie jest urozmaicone, jest bogate, obfite. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Tak jak znowu w przypowieściach Salomona w tamtym fragmencie, też jest powiedziane o tej cysternie. I tu jest powiedziane o tym, że żona dla męża jest jak źródło wody żywej. Gdzie mąż znajdzie odświeżenie? A powiem nawet więcej. Tu jest powiedziane o seksie. No to jest obraz bardzo poetycki i tak dalej, ale tak naprawdę my tutaj czytamy o ich pierwszym zbliżeniu. Powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa, przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna, niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Tym razem mówi to oblubienica i wzywa dwa wiatry. Wichry namiętności. Wzywa wichry namiętności do ich nocy poślubnej. A w duchowym obrazie wiatr z północy, mówią nam też przypowieści Salomona, że wiatr z północy sprowadza deszcz, tak jak obmowa przynosi krzywdę. Wiatr z północy był wiatrem, który przynosił deszcz, więc był trudnym wiatrem. Ale wiecie, jak to jest? U nas też to jest prawdą. Powietrze jak ziemia pachnie? Po deszczu, znaczy się. Nie? Jak są takie upały jak teraz, to tak aż sucho się robi. Ale jak tak po deszczu, po burzy czy po deszczu, to aż to wszystko paruje, aż ziemia pachnie. Tak? Ale wiatr z północy był wiatrem ostrym, zimnym i przynoszącym deszcz. W duchowym obrazie jest tutaj mowa o przeciwnościach i o trudach. Wiemy, że wiatr jest symbolem Ducha Świętego, więc kiedy oblubienica Kościół, kiedy mówimy o oblubienicy Kościele, przywołuje Ducha Bożego, żeby przewiał przez jej życie, żeby mogła się wydobyć woń z jej życia. Woń, która będzie miła oblubieńcowi, to przywołuje wiatr przeciwności, które koniec końców obracają się na dobre, bo deszcz jest potrzebny ziemi, ale kiedy deszcz przychodzi, nie jest miło. Kiedy patrzymy w ogóle na działanie Ducha Świętego, to zobaczcie, że Duch Święty nie przychodzi tylko błogosławić. Duch Święty przychodzi niejednokrotnie zaprowadzić nas w trudne miejsca. Kogo? Znaczy, inaczej. Gdzie na początku Duch Święty zaprowadził Jezusa? Na pustynię, tak? Nie diabeł. Nie diabeł go tam zaprowadził. Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię. I było mu tam lekko i przyjemnie? Ale po co go tam zaprowadził? Żeby wyszedł zwycięski, i szczególnie ewangelista Łukasz to podaje, Jezus wyszedł z pustyni w mocy Ducha. W mocy Ducha wyszedł z pustyni. I Duch Święty Kiedy my przywołujemy Jego działanie do naszego życia, nie zawsze sobie może z tego zdajemy sprawę, ale potrzebujemy wołać. Duchu Święty, przyjdź, przewiej nasz ogród. I to będzie oznaczało, że On poprowadzi nas niejednokrotnie w trudne miejsca, w miejsca pustyni, gdzie doświadczymy braku, gdzie doświadczymy trudności, ale z drugiej strony nie ma innego miejsca i nie ma innej możliwości, żeby wydobyć wszystko, co najlepsze w nas, jeśli nie przejdziemy przez pustynię trudności. Dlatego na przykład Jakub podaje taki werset i mówi, że bracia moi, za najwyższą radość, najwyższą, poczytujcie to sobie, kiedy rozmaite próby przychodzicie, bo to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość, abyście byli co doskonali, bez żadnego braku. Poczytujcie sobie za najwyższą radość. Bez trudności, bez przeciwności nie wydobędzie się z nas to, co najlepsze. Nie zostaniemy w pełni ukształtowani. A potem przywołuje też wiatr z południa. Wiatr z południa był ciepłym wiatrem, takim, który też sprowadzał wilgoć. Był bardzo przyjemnie. I wszystko buzowało, wiecie, ta cała roślinność, to wszystko kwitło, rozwijało się i tak dalej. Ten deszcz, to jest, czy ten wiatr obrazuje takie błogosławieństwo, przyjemność i tak dalej. Najpierw ona, zobaczcie, przywołuje wiatr z północy, trudny wiatr. Tak jak Jezus najpierw został zaprowadzony na pustynię, a potem szedł wiatr z południa, wiatr błogosławieństwa, wiatr mocy w życiu. I taka jest lekcja z tego, że oblubienica, która chce stać się oblubienicą, która co mówi? Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu, niech spożywa wyborne jego owoce. Będzie wołać o działanie Ducha Świętego. Gotowa poddać się, żeby Duch Święty przewiał nasze życie i zrobił w nim to, co trzeba zrobić. A to jest zgoda z naszej strony też na to, żeby przyszły też i trudne rzeczy, które są od Niego pochodzą. Nie dlatego, że my się wpakowaliśmy w kłopoty, czy że diabeł nam jakieś chłody popodrzucał pod nogi, ale które Duch Święty nas wprowadza. Tak jak prowadził lud na pustyni też, żeby ich przygotować do posiąścia ziemi obiecanej. Oni też musieli przejść swoją pustynię. I w naszym życiu bywają takie okresy, czy takie etapy, że Duch Święty prowadzi nas na pustynię. Bo wiecie, ktoś kiedyś powiedział tak: najgłębsza wiara rodzi się w okresach największej posuchy. Nie wtedy, kiedy jest wszystko pięknie i ładnie, doświadczasz na każdym kroku dotknięcia mocy Bożej i tak dalej. Bo wtedy wierzyć jest łatwo. Taka wiara nie wymaga wiele od nas. To samo z siebie przychodzi niejako. Ale najgłębsza wiara rodzi się często w okresach największej posuchy. Kiedy w ogóle wydaje ci się, że Boga nie ma. Nie widzisz Go zupełnie w swoim życiu. Gdzie On jest? I to jest często moment, żeby wiara się zaczęła rodzić w naszym życiu. Że nie masz nic innego poza Jego Słowem. Poza Jego Słowem, którego się uchwyciłeś, trzymasz się i puścić nie puścisz. Nie puścisz. Przewiej mój ogród. W poetyce izraelskiej ogród to kobiece łono. Więc ona go wzywa do tych najtemniejszych chwil. Też to taka ciekawostka, że zwróćmy uwagę na to, że seksualność człowieka w jakim otoczeniu się pojawiła? Ogrodu. Ogrodu. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu, niech spożywa wyborne jego owoce. Wszedłem, i tutaj mówi już oblubieniec. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. I znowu ci, którzy znają się na hebrajskim, mówią, że tutaj jest w tym słowie wszedłem, że to słowo wszedłem jest obrazem stosunku seksualnego. Ona go zaprasza, on to zaproszenie przyjmuje. Wiecie, ja pierwszy raz mówię w taki sposób o seksie na kazaniu. Tyle lat głoszę. A ja myślę, że jesteśmy w gronie, w którym te tematy to nie jest temat tabu, tak jak przez całe wieki w Kościele był, tak, nie? Wiecie, taka pozycja tylko po Bożemu, nie? I nic innego, bo seks to w ogóle brudne rzeczy, nie? Nawet bardzo ważna. Ale Biblia nie wstydzi się o tym mówić. Jeszcze jako ciekawostkę wam powiem. Ten werset 5 rozdziału 1 kończy się słowami: jedźcie, moi przyjaciele, pijcie, upijcie się miłością. Kto to mówi? I tutaj jest ciekawostka. Nagle zakończenie tego wersetu jest wtrącenie słów, które nie wiadomo od kogo pochodzą. Ani od oblubieńca, ani od oblubienicy, ani od córek jeruzalemskich. Więc to jest oczywiście tylko pewna teza, którą wielu ludzi, którzy bada księgę, tą księgę, doszło do wniosku, że te słowa mógł tylko wypowiedzieć Bóg Ojciec. Bóg Ojciec, który się cieszy ich miłosnym zbliżeniem i jest tym, który widzi wszystko. Także kiedy ludzie, którzy się kochają, to robią. Nie wiem, jak przyjmujecie tą myśl, że Bóg może się cieszyć tym. On się cieszy, kiedy małżonkowie doświadczają zjednoczenia nie tylko fizycznego, ale psychicznego, duchowego na każdym wymiarze. Ta scena, tak jak mówiłem, z jednej strony jest bardzo święta, a z drugiej strony też bardzo erotyczna. Ale przechodząc do pewnych wniosków. To, co mówiłem tydzień temu też w tym wymiarze, że oblubieniec ją chwali, od głowy poczynając, a schodząc w dół do jej łona. Chwali ją, można tak powiedzieć, rozbiera ją i zachwyca się każdą częścią jej ciała. Bóg, od tej duchowej perspektywy najpierw, to, co Bóg widzi w nas, to jest niejednokrotnie coś, co nam się w głowie nie mieści. I może teraz, Daniel, wyświetlisz tych parę zdjęć, ponieważ obrazy czasami łatwiej przemawiają do nas niż słowa, więc chciałbym wam, to tak właśnie przy okazji z Facebooka, sobie wrzucam różne rzeczy, które potem mi jako przykłady służą. Zobaczcie, Bóg widzi w tobie więcej niż ty sam. I mamy obraz pionka, lusterka, w którym jest król. Jakże często właśnie tak o sobie myślimy, że jesteś jakimś małym, mało znaczącym pionkiem. Ale kiedy spojrzysz w Boże lustro, kiedy się zechcesz przejrzeć w Jego oczach, to doznajemy szoku. Bo tam widzisz króla, to do czego jesteśmy powołani, do kapłańskiego królestwa. Bóg widzi w nas więcej niż często my sami widzimy i oblubieniec Jezus Chrystus, wypowiadając swoją pieśń pochwalną, stwarza sobie oblubienicę, jaką chce. Bo kiedy Jezus wypowiada słowo, to Jego słowo stwarza, tak? Jego słowo jest twórcze. Poleć dalej. To też z takich właśnie wszystko jakby w takim cyklu. Uwierz w siebie. Kotek, który się przegląda w kałuży i widzi tygrysa. To, co wspominałem w zeszłym tygodniu o tej bajce o brzydkim kaczątku. Że my niejednokrotnie dzisiaj patrząc na siebie albo patrząc na drugą osobę, patrząc na cały Kościół też, widzimy tą postać Kościoła w postaci brzydkiego kaczątka. Albo siebie samych widzimy w postaci brzydkiego kaczątka, albo może takiego małego kotka. A nie widzimy, kiedy patrzysz w Boże odbicie, swoje Boże odbicie, widzisz wielkiego, wspaniałego tygrysa. To tak jak Bóg powiedział do Gedeona, mężu waleczny. A on się zastanawiał, do kogo ta gadka, bo nie do niego. Ale Bóg mówił, do niego. Bóg się nie pomylił. Dalej lecimy. Też taka z takich ilustracji. Dziś, wstrętna gąsienica. Jutro. Nigdy nie trać nadziei, nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. To tak, my wiemy, co przyniesie jutro. My jesteśmy w lepszej sytuacji. Niektóre gąsienice, wam tak swoją drogą powiem, są ładniejsze niż niektóre motyle. Ale generalnie gąsienica, myślę, że wywołuje w większości raczej takie obrzydzenie trochę. Motylki prędzej budzą zachwyt. Ale motyl wyrasta z gąsienicy. Kolejnie, znowu taka brzydkie kaczątko, a piękny łabędź. Czy właśnie tutaj to, że dzisiaj możemy przypominać zewnętrznie brzydką gąsienicę, ale w środku jest piękny motyl, którego pewnego dnia, a już w niebie na pewno, nikt nie będzie mieć złudzeń, kim jest oblubienica Jezusa Chrystusa i kim my jesteśmy. I ostatni. To jest taki jakiś malunek kotka, który patrzy w lustro i on już nie, on sam maluje to, co widzi, tak? A co widzi? Pięknego tygrysa. Wiecie, wierzę w to, że Bóg chce zrobić to w nas, że kiedy my rozumiemy duchowe znaczenie pewnych rzeczy, to, co Jezus mówi do naszego życia, sprawia, że zaczynamy tak siebie widzieć, jak On mówi. Jak On nas widzi, tak my zaczynamy siebie widzieć. Zaczynamy coś więcej widzieć niż tylko swoje odbicie w lustrze. Tymi fizycznymi oczyma to, co widzimy. I co może widzimy? Może kogoś nieciekawego. Ja nie mówię tylko o fizycznym wyglądzie, że może brzydki, że za duży nos, za chudy, za gruby, cokolwiek, za niski, za mały albo za wysoki, ale że widzimy to, co On widzi oczyma swoimi, co jest piękne. Co tam jest wyżej, bo już nie pamiętam. Aha, jeszcze to na razie wyświetl. Widzicie tutaj tą ciekawostkę? Dobrze to widać? Wystarczy odwrócić, tak? To jest odwrócenie tego samego obrazu. I co widzimy? Mysz. A jest lew. Ludzie mają zdolności. Ale zobaczcie, jeśli my czasami odwracamy wszystko do góry nogami, to może się okazać, że widzimy mysz. Mysz, której się boisz. Mysz, którą czujesz, czy myślisz, że jesteś, chowasz się pod miotłę, bo jesteś szarą myszką. Nikim więcej. Ale to jest odwrócony obraz, że źle patrzymy. Trzeba to ustawić w właściwy sposób i wtedy się okazuje, że widzimy tak, jak należy, to, co należałoby zobaczyć. Czyli widzimy kogo? Lwa. Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica Jezusa Chrystusa nie jest i nie będzie szarą myszką, która boi się diabła, boi się w ogóle wszystkiego, tego wszystkiego, co na ziemię przyjdzie. Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica Jezusa Chrystusa jest lwicą, jest lwem, bo ma w sobie lwa z Judy. Lwa z Judy. Z drugiej strony, to jest ten duchowy obraz, że to, co Bóg robi w nas, to Bóg uzdrawia często nasze spojrzenie tego, co my widzimy w sobie. To za chwilę, Daniel. Za chwilę. Bóg uzdrawia i może dalej potrzebuje jeszcze wielu z nas takiego Bożego dotknięcia, żeby zobaczyć, jak Bóg nas widzi. Jezus prorokuje nad swoją oblubienicą i dlatego, że Jego Słowo jest twórcze, On stwarza sobie oblubienicę taką, jaką On chce mieć, a stawi ją sobie bez skazy, jak mówi nam Słowo Boże. Więc niejednokrotnie to, z czym ludzie mają najwięcej problemów, to z jakimiś kompleksami na swój temat i tak dalej. Boża miłość przynosi uzdrowienie. Że dostrzegamy swoją wartość nie w porównaniu z innymi ludźmi, ale widzimy ją w Jego oczach. A On mówi prawdę. On mówi prawdę. W odniesieniu do fizycznej strony, wiecie, ja tutaj widzę wielką lekcję dla mężów, jeśli chodzi o rolę męża w życiu żony. Pieśni nad pieśniami, cztery są pieśni pochwalne oblubieńca do oblubienicy, tylko jedna oblubienicy do oblubieńca. Oblubieniec wychodzi z inicjatywą i oblubieniec swoimi słowami buduje swoją oblubienicę. On ją komplementuje. On ją komplementuje. On tworzy ją. I wiecie, o zaraz możesz już puścić. Mam nadzieję, że się nikomu albo żadnej się nie narażę, siostrze. Widzicie to? To jest jakby taki obrazek, który ilustruje to, co widzi mężczyzna, kiedy patrzy w lustro i co kobieta, kiedy widzi, patrzy w lustro. Tak? To jest oczywiście pewne uogólnienie, bo pewnie nie wszystkie tak macie. Facet obleśny, ale w lustrze to taki, wiecie, nie? To Gungor o tym mówił, też pamiętam, że mężczyznom jest łatwiej mieć pozytywne jakby spojrzenie na siebie. Widzi w lustro i zadowolony. Nie widzi tam wielu mankamentów, a wręcz przeciwnie. Ale kobieta, co widzi w lustrze? Laska jak 150, ale w lustrze nie wiem. Lepiej, żeby tego lustra nie było, bo ona jest gruba. To tam dalej, możesz polecić kolejne. To jest taki tam, wiecie, myśl, taka strona jest Pana Buka. najtrudniejsze zadanie faceta to przekonać kobietę, że nie jest gruba. Prawda to, czy to nieprawda? A tak myślę, że tak sobie, tak? Na pewno to nie jest najważniejsze zadanie, ale czy często to nie jest problem? Nie wiem, czy się narażę naszym dziewczynom z naszej młodzieżówki, bo one są szczupłe i piękne, jak nie wiem, a widzę, że już jest problem z tą grubością u nich. One są grube. I dalej, jeszcze poleć. To taki żart. Odnośnie tego, jak ważne jest to, co mówimy do kobiet. Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię? Uważasz, że jestem gruba? No dobra, jak nie chcesz. I do tego leniwa? Uspokój się. Masz mnie za histeryczkę? Wiesz, że nie o to chodzi. Twierdzisz, że przeinaczam prawdę? Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść. A dlaczego ci tak zależy, żeby iść samemu? Czyli bywa, to nie zawsze jest takie proste, tak? Faceci mają z tym problem. Jeszcze to ostatnie możesz puścić. Z jakichś badań podobno. Najnowsze badania wykazały, że kobieta, która ma kilka kilogramów nadwagi, żyje dłużej niż mężczyzna, który jej o tym powie. To tak wszystko śmiechem oczywiście. Ale zobaczcie, za tym się kryje coś daleko więcej. Zadanie mężczyzny jest budować swoją żonę, jej obraz. Niejako tak jak Chrystus stawia swoją oblubienicę bez skazy, tak zadanie mężczyzny jest stawić swoją oblubienicę przed Bogiem też bez skazy. I żeby nie być, że to mówię ja facet, przeczytam wam fragment z takiej książki Sztuka uwodzenia własnej żony, którą napisała kobieta, więc zacytuję słowa kobiety. Żeby nie było, że ja, ale to sama kobieta powiedziała o kobietach. Bez względu na to, czy twoja żona jest chłodna i opanowana, czy też żywiołowa, ma naturę głęboko emocjonalną, co ujawnia się szczególnie w stosunku do męża. Chce być dla ciebie wszystkim. Ciepłem słońca, słodyczą i podporą. W paradoksalny sposób w głębi duszy pragnie podlegać komuś, dać się prowadzić, a jednocześnie rwie się do niezależności. Dla kobiety każda chwila seksualnego zbliżenia, bardziej lub mniej przyjemna, to bardzo głębokie przeżycie. Dla mężczyzny, niezależnie od wszystkiego, jest to moment zaspokojenia potrzeby fizjologicznej. Ale kobieta musi posiąść mężczyznę na własność. Chce czuć, że on kocha ją tak bardzo, iż ten akt, wszystko jedno jak często powtarzany, jest dla niego ważny, ponieważ przeżywa go właśnie z nią. Tą, która znaczy dla niego wszystko. Kobieta pragnie zdobyć pewność, że on nie mógłby żyć z żadną inną. Potrzebuje opiekuna pod skrzydłami, którego czułaby się nieskończenie kobieca, wartościowa i otoczona troską. Potrzebuje mężczyzny, takiego jakim stworzył go Bóg. Jeśli mąż spełni jej oczekiwania w każdej dziedzinie życia, zyska moc, dzięki której dosłownie rzuci sobie kobietę do stóp, pełną uwielbienia i gotową mu służyć. Czego sobie życzysz? To jest słowo już do mężów. Żeby lepiej gotowała, była troskliwszą matką, lepszą gospodynią, czulszą kochanką. Wszystko przed tobą. Pragniesz, by pozostała młoda, czarująca i pełna wdzięku, póki was śmierć nie rozłączy? Jest na to sposób. Ty, twoja wspaniała męskość, indywidualność, osobowość, wszystko musi zostać wezwane do walki. Z całą siłą, wdziękiem i urodą możesz pomóc żonie stać się taką, jakiej pragniesz. To może być całkiem proste, niewykluczone nawet, że zdziwisz się, dlaczego wcześniej na to nie wpadłeś. Może to także być bardzo ciężka praca, ale zaryzykuj, opłaci się. Spędzicie razem resztę życia nie na bezustannej walce, rozmyślając o rozwodzie czy o zdradach, lecz w pokoju i harmonii, wciąż na nowo się odnajdując, pełni wdzięcznie gorącej miłości. Gdy staję u stóp góry, nie poddaję się. Będę nieustannie dążył wzwyż, aż ją pokonam lub znajdę przełęcz. Wykopię tunel albo po prostu zostanę na miejscu i z Bożą pomocą przemienię ją w kopalnię złota. To cytat z Roberta Schillera na końcu. Do mężczyzn. Wiecie, ta kobieta tutaj, jakby streszczając jej myśl i w ogóle myśl całej tej książki, mówi o tym, że mężczyzna ma w swoim ręku moc, żeby sobie zrobić z kobiety taką kobietę, jaką chce mieć. Jeśli taka kobieta się nie staje, to w głównej mierze jest to za jego winą. Ona mówi o tym wprost. I wiecie, to jest myśl biblijna, dlatego że Biblia, kiedy patrzę w Biblię, to samo mówi. Więcej zależy od męża. Ona podaje tu mnóstwo przykładów. Polecam w ogóle wam tą książkę, wszystkim braciom. Mnóstwo przykładów małżeństw, z którym się nie powiodło. I mężczyźni byli zdziwieni, dlaczego takie zołzy mają w domu i nie zdawali sobie sprawy, że to było na ich własne życzenie, że sami sobie na to zasłużenie zapracowali. A do czego się sprowadza ten prosty sposób, o którym ona tutaj mówi? Oczywiście to jest też pewne uproszczenie, skrócenie, ale głównie sprowadza się do tego: adoruj mnie. Adoruj mnie. Słowo. Słowo ma moc. Sam się o tym nieraz już przekonałem, a myślę, że tak naprawdę każda z was mogłaby to potwierdzić. Komplement dla ciebie, siostro, jest życiodajny. Potrzebujesz go. Wiecie, to już dla kabaretów, ileż razy to się stała pożywka do jakichś kabarystycznych scen. Kochasz mnie? No czy ty mnie kochasz, tak? Żona do męża. Czy ty mnie kochasz? Kobiecie jakby mało, żeby to usłyszeć. No ale po co mam się znowu powtarzać, tak? Facet często nie rozumie potrzeby kobiety. Ja też zresztą, przyznaję się, nadal się czuję na początku drogi. Ale to, co tutaj widzę, to widzę to, że oblubieniec umie, on się tutaj nauczył, jak pobudzać swoją oblubienicę. Do czego? Do tego, że jest gotowa mu się cała oddać. Bo jest coś takiego w kobiecej naturze, że jest chętna dawać dzieciom, mężowi, oddawać siebie. Ale potrzebuje też tego pobudzenia. I to jest nasza mężowska rola. My też możemy prorokować nad naszymi żonami, w pewnym sensie prorokować i stwarzać kobietę swoich marzeń. Słowa wyszukane, nie takie, wiecie, że jest w nich jakaś nieszczerość, mają naprawdę moc. No już jestem gruba, nigdzie nie chcę iść. Nie jesteś gruba. Weź już, no ileż razy mam ci mówić, że nie jesteś gruba, no. Czy to o to chodzi? Jak jeszcze jej to powie, to już w ogóle będzie załamana, zrozpaczona. Pewnie wiele z was może by tak się poczuło, co? Oczywiście mówimy o pewnym uproszczeniach, bo każda kobieta jest inna, absolutnie wyjątkowa. Ale z drugiej strony jest kobietą dlatego, że coś wszystkie kobiety łączy, że są właśnie kobietami. I jedną z tych rzeczy, która łączy, jest to, że każda kobieta potrzebuje życiodajnego słowa. Oczywiście mężczyzna też, ale to kobieta jest bardziej nastawiona, czy bardziej spragniona adoracji, komplementów. Życiodajnych komplementów. Więc na pewno, kiedy kobieta mówi gruba, to zamiast powiedzieć: weź już przestań płaczką być, weź się w garść, nie? Tak po męsku sposób podejścia, to lepiej powiedzieć: no kochanie, ale no chodźmy już gdzieś, wyjdźmy, bo chcę, żeby wszyscy zobaczyli, jak mam piękną żonę. Bardziej to będzie miłe dla kobiety. Przykładowo. Wiecie, jest to jedna z rzeczy, która z pieśni nad pieśniami zaczęła bardzo wpływać na moje życie. Tak jak mówię, bardziej się ciągle czuję na początku drogi i widzę, że muszę się tu jeszcze wiele nauczyć, ale ja właśnie sam tak często reagowałem. Dlaczego ona, Sylwia, ta jeszcze w końcu czego chce? Ale znaczy się, że nadal nie zaspokajałem jakiejś jej potrzeby i pewnie nadal jeszcze nie zaspokajam. I jest tutaj dla mnie też zadanie, żeby wzywać dobrych słów i iść na łów dobrych słów, bracia. Dla naszych żon, może dla naszych córek, jeśli macie córki. Żeby wypowiadać takie słowa nad ich życiem, które będą prorocze, które zbudują kobietę bez skazy. Że ona taką będzie miała podwójną motywację, taką się stać. Taką się stać. Bo Jezus to robi, to samo robi względem nas. Jezus tutaj mówi o wierności, o zapieczętowaniu, o znajdowaniu rozkoszy w sobie, małżonków, siebie nawzajem. Kiedy tu jest powiedziane o zapieczętowaniu, to jest powiedziane nie tylko o zapieczętowaniu do ślubu, o zachowaniu czystości do ślubu, ale po ślubie też. I zobaczcie, że to jest dzisiaj problem światowy na skalę, jeśli chodzi o małżeństwo. Tak samo tyczy się wierzących ludzi. Dlaczego dzisiaj ludzie się rozwodzą? Dlaczego dzisiaj ludzie się rozwodzą? Czy ci ludzie się pobrali bez miłości? To żyjemy w czasach, gdzie dzisiaj ludzie się z miłości pobierają. Kiedyś to nie mieli wiele do gadania. Rodzice zdecydowali, byłaś młodą, piękną dziewczyną, musiała za tego starucha wyjść. Bo on miał dobre pochodzenie, dobrą rodzinę. I nie miała wyjścia, nie? Kiedyś niewielkie było pole manewru czy wyboru. Często zanim się, ledwo co się urodziły, te dzieci już były ze sobą, że to będzie, ta córka będzie dla mojego syna i tak dalej, tak? I małżeństwa trwały. Wiecie, czytałem niedawno takie badania, ponieważ są dzisiaj jeszcze nadal kultury, gdzie w taki sposób wybiera się dla siebie partnerów. I wiecie, co się okazało? Że szczęśliwość małżeńska w tamtych małżeństwach jest sporo większa niż w naszej kulturze. Dziś ludzie przecież tacy są zakochani w sobie. I niby z powodu miłości wychodzą za siebie. Ale dlaczego ludzie się rozwodzą? Bo myślę, że jedną z głównych przyczyn jest to, że zmienia się ich punkt widzenia siebie. Och, ta moja piękna, wspaniała, tak, te różowe okulary. I potem w małżeństwie różowe okulary spadają. I okazuje się, ta księżniczka to jest jędza. Tak? Dałam się nabrać, to była jędza, oszukała mnie, tak? I odwrotnie. Ten książę, rycerz na białym rumaku, który mnie wziął do tego ołtarza, porwał mnie, okazał się być zwykłym chamem i dziadem. Czasem to bywa prawdą, bo ludzie zdejmują swoje maski i wtedy wychodzi, co naprawdę jest. Ale przynajmniej w połowie przypadków, w drugiej części jest tak, że to nie ta druga osoba się zmieniła, tylko coś w naszym postrzeganiu tej osoby się zmieniło. Że moja ukochana stała się dla mnie jędzą, tak? Albo mój ukochany stał się dla mnie dziadem. Bezuczuciowym i tak dalej. Że to w nas powstaje ten obraz. I dlatego potem rodzą się negatywne uczucia, oddalamy się od siebie i ludzie się oddalają, aż do rozwodu dochodzi. Ale tak jak mówiły te przypowieści Salomona, niech będzie błogosławiony twój zdrój i raduj się z żony twojej młodości. Z żony twojej młodości. Więc skoro jest to powiedziane o żonie twojej młodości, to jest to powiedziane nie do małżonka, który zaraz po ślubie. Bo temu nie trzeba mówić, że ma się radować żony swojej młodości. To samo przychodzi. Ale ty się raduj z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela, niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. To już jest wezwanie. To już jest wezwanie, że coś trzeba zrobić, panowie, z naszej strony. Ustawicznie się rozkoszować i upajać się jej miłością. Żeby rozkoszować się swoją żoną, trzeba mówić do niej dobre rzeczy, tak? Bo to też w nas działa i sprawia, że my, jeśli trwamy w modlitwie przed Bogiem, to wiecie, wierzę, że Duch Święty będzie z nami współpracować. On współpracuje z nami i pokazuje nam nasze żony w taki sposób, jak Bóg je widzi. Że Bóg chce użyć nas, bo mamy największy wpływ na to, żeby współpracować z Bogiem na rzecz tego, żeby nasza żona stała się kobietą Bożą. Tak jak Bóg ją stworzył. Tak jak Bóg chce ją zobaczyć, bez skazy. I że to my możemy mówić takie słowa. Ale to wymaga wierności, to wymaga pracy. Tak jak ta kobieta mówiła, cytowała, trzeba wszystkie siły rzucić na pole walki, żeby o to walczyć, bo jest warto zawalczyć o tą rzecz, żeby mieć kobietę swoich marzeń. Przez całe życie, a nie tylko na początku małżeństwa, kiedy były różowe okulary, one opadły i ten. I już nie było tak fajnie. Ale pod koniec życia może być dużo fajniej. Bo to już nie muszą być różowe okulary, tylko prawda. Sama prawda. Dlatego też chcę, żebyśmy mogli się dzisiaj modlić. Z fizycznej strony jest tutaj mowa dla nas mężczyzn, jest tutaj wezwanie do tego zadania, żebyśmy budowali obraz naszej żony. Żeby czuła się najbardziej kochana na świecie. I może kiedy nad tym się zastanowisz, to Duch Święty ci pokaże sporo uchybień, które musimy naprawić. Albo może nie pokaże ci uchybienia, ale pokaże ci nowe, twórcze, świeże sposoby, jak jeszcze może zaskoczyć żonę. Jak możesz ją zaskoczyć, żeby poczuła się, że za takiego faceta to nigdy w życiu by nie chciała już innego. I gdybym miała jeszcze raz wychodzić za mąż, znowu by ciebie wybrała. A nie żadnego innego. Żeby nie było ani cienia żałości, żalu, a kurczę, mógłby być tamten. Może by się z nim lepiej żyło. Bo ten to o mnie wcale nie myśli. Wiecie, czytałem o takiej jakiejś tam aktorce, nie pamiętam imienia, nazwiska, która jakaś tam piękna kobieta i tak dalej, i jej mąż był jakimś słynnym reżyserem też. I ubóstwiana niby przez świat, przez może tysiące czy setki tysięcy mężczyzn, nawet kobieta, rozwodzi się ze swoim mężem i w jakimś tam wywiadów mówi dlaczego. Bo zawsze, kiedy jedli jakiś wspólny posiłek i dzwonił telefon, on odbierał. Czyli co? Dla niej komunikat był jasny. Jego praca jest ważniejsza niż ty jesteś tylko przystawką, żeby się z tobą pokazać, jak gdzieś idzie na imprezę. Ale ty tak naprawdę nie jesteś ważna kobieta. I w końcu nie wytrzymała. Ale dlaczego? Bo mąż zaniedbywał jej potrzeby emocjonalne. Nie widział, że ona chce być tą jedyną, wyjątkową. Tutaj ten oblubieniec w przypowieści, w pieśni nad pieśniami wie, co jest jego zadaniem. Więc wiecie, ja się też tego uczę i to jest też moją modlitwą, jeśli chodzi o Sylwię, żeby mógł stawać się lepszym mężem, który umie ją komplementować i mówi właściwe słowa, które ją będą pobudzać do życia i do rozwoju. Do rozwoju, żeby się rozwijała. Pod względem duchowym, ponieważ to jest jakby tylko do braci, ale do nas wszystkich już jest też to, jak dzisiaj siebie nadal widzimy. Co widzisz, kiedy patrzysz na siebie? Może widzisz tą szarą mysz, może widzisz tego kotka, może widzisz to brzydkie kaczątko, kogoś niegodnego uwagi, kogoś, kto ciągle umniejsza siebie. Nie widzimy siebie we właściwy sposób. Szara mysz nigdy nie wyjdzie spod miotły, żeby dokonać wielkich rzeczy, ale lew tak. I to, co robi Jezus Chrystus wobec nas, to nadaje nam wartość i On tworzy z nas kogoś niesamowitego. I potrzebujemy tej bliskości z Nim. Tutaj jest mowa o stosunku seksualnym, że i to jest prawdą odnośnie mężczyzn, że seks dla mężczyzn jest jak życiodajne źródło. I że w taki sposób często mężczyźni się najlepiej odświeżają. I to kobiety mogą dać dla swoich mężczyzn, aby dobrze funkcjonowali i tym samym będą mieć lepiej też. I serce mężczyzn można w taki sposób też zdobyć. Jak mówi o tym Mark Gungor. Wtedy nie ma zdrad, nie jest zdrad i tak dalej, bo jest większa siła, żeby przeciwstawiać się pokusie. Ale też z drugiej strony, kiedy jest tu powiedziane o stosunku seksualnym, to jest powiedziane o tym, czego chce oblubienie względem nas. Bóg nie chce oficjalności na zasadzie, że jest Bogiem, Królem, a my jesteśmy Jego poddanymi, którzy stoją gdzieś z dala, ale do króla nie można się za bardzo zbliżyć. Bóg chce relacji takiej, jaką jest małżeństwo. Bóg chce też wejść do naszego wnętrza. Chce stworzyć taką jedność, jaką tworzy mężczyzna i kobieta. I myślę, że z jednym powodów, dla których Bóg dał też, stworzył mężczyznę i kobietę, jest po to i małżeństwo, żeby dać nam wspaniały obraz, który nam ułatwi zrozumieć, czego Bóg chce, jaki On chce relacji z nami. On chce wejść do naszego życia. I tak jak mówił Paweł, że on robi wszystko, żeby stawić oblubienicę czystą, mówiąc o Kościele w Koryncie przed Chrystusem, aby nic was nie odwiodło od szczerego oddania się Chrystusowi. Dzisiaj ciągle wielu ludzi upada, dlatego że ich szczere oddanie się Chrystusowi zostaje skażone. Oto może taki telefon stanie się na pierwszym miejscu komórkowy, albo inna osoba, idol jakiś, gwiazda i tak dalej, stają się bałwanami naszego życia. A On chce, tak jak Słowo Boże mówi, On zazdrośnie tylko dla siebie chce ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On chce bliskości, jak też mówił do kościoła w Apokalipsie, do kościoła w Laodycei, że Jezus był na zewnątrz tego kościoła. I mówi, to ja pukam. Kto otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. To jest też kolejny obraz, który mówi o tym samym. On chce być wewnątrz nas. Najintymniej, gdzie się da. I On będzie nas wołać do tego, żebyśmy w taki poziom relacji, głębokości przeżywania Jego obecności przeżyli i przeżywali. Piąty rozdział dalej mówi o tym, że oto nie wszystko już jest tak pięknie i fajnie po nocy poślubnej. Ale o tym będziemy później mówić, że są też problemy dalej w ich życiu, jak często bywają problemy w życiu małżeństw. Ale dzisiaj może potrzebujemy spojrzeć na siebie i zweryfikować, czy to, jak widzimy siebie, jest Jego obrazem w nas, czy my patrzymy na siebie przez pryzmat Jego słowa, czy swoich własnych uprzedzeń, doświadczeń i tak dalej. Mówi się, że też w przypadku na przykład dzieci, że obraz dziecka, jego możliwości w życiu dorosłym kształtują się przez kilka lat jego życia. Jeśli rodzice w tym czasie gdzieś wpoją w dziecko, jesteś udacznikiem, tobie nic nie wychodzi i tak dalej, ty nigdy nie będziesz jak tamta siostra, jak twój brat, ty nie będziesz, ty jesteś gorsza, to kształtuje często całe życie człowieka, na całe życie. Jak ważne jest to, żebyśmy my widzieli i mieli taką przez Bożą miłość, widzieli siebie nawzajem w Bożej miłości, też na nasze dzieci, byśmy mogli przesyłać im te życiodajne słowa, które będą tworzyć ich życie i stworzą, że nasze dzieci też wyrosną na tygrysy, na lwy, na królów, a nie na niedojdów życiowych, bo tata czy mama to wcisnęli im w małości. Więc może jest czas dzisiaj, żebyśmy szukali takich słów, żebyśmy prosili Jezusa, żebyśmy poprosili Ducha Świętego, żeby On wiał przez nasze życie, żeby przyszły być może próby, które nas oczyszczą, które sprawią, że koniec końców ta balsamiczna woń, wonność poznania Chrystusa Jezusa przeleci przez nasze życie i z naszych ust będzie miód i mleko wychodzić, które przynosi pożywienie, pokrzepienie innym ludziom. Powstajmy do modlitwy. Ty wiesz, co dla Ciebie jest najbardziej potrzebne dzisiaj i wierzę, że Duch Święty będzie Ci pokazywać, co dzisiaj z tego jest szczególnie dla Ciebie. Myślę, że jakaś rzecz będzie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mówisz przez Twoje słowo i wierzę, że Ty chcesz mówić indywidualnie do każdego z nas, że Ty chcesz wiać przez nasze życie, chcesz, żebyśmy wołali Ciebie i przyzywali Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty przewiał nasze życie, żebyś przewiał życie też tego Kościoła, co oznacza też, że może będziemy przechodzić i przechodzimy różnego rodzaju trudności, które nas oczyszczają. Że to nie są rzeczy, które może są przyjemne, że niejednokrotnie są bolesne, ale potem zbieramy błogi owoc sprawiedliwości. Potrzebujemy tego bardzo też. Jeśli rozumiemy te mechanizmy, to zamiast się temu przeciwstawiać, chcemy się temu czym prędzej poddać. Nie uciekamy od tego, ale poddajemy się temu, aby ten proces szybciej mógł w nas się dokonać. Duchu Święty, proszę Cię, abyś Ty wiał przez moje życie, przez życie tego Kościoła, przez nasze życie tutaj. Ponieważ bez Ciebie, Duchu Święty, to po prostu jest biada. My potrzebujemy Ciebie i bez Ciebie ani rusz. Ty nas prowadź. Nie wyobrażamy sobie, Duchu Święty, żebyśmy mieli być Kościołem bez Ciebie. Bez Twojego prowadzenia i bez Twojej obecności w naszym życiu. Abyś to Ty pobudził w nas owoc i żeby ten zapach wonności Chrystusowej był Twoim dziełem w naszym życiu. Że Ty go pobudzisz i Ty go rozniesiesz. I Ty przyciągniesz też Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej. Żebyśmy mogli przynieść ten owoc wyborny, najlepszy owoc dla Ciebie, Panie Jezu, jako Twoja oblubienica w Starogardzie Gdańskim. Proszę Cię, Jezu, żebyś Ty mówił do nas te życiodajne słowa, które kierujesz do nas przez te pieśni. Jeśli gdziekolwiek, ktokolwiek z nas potrzebuje naprawy swojego obrazu siebie, abyśmy widzieli siebie tak, jak Ty nas widzisz. Jakie to jest oczyszczające, jakie to jest uzdrawiające, jakie to jest wyzwalające. Że Ty widzisz daleko więcej w nas, niż my widzimy być może dzisiaj w sobie. I być może w innych. Może swojej żonie narzuca nam się obraz, albo w mężu, obraz kogoś nieudolnego, gdzie się nasuwają nam złe rzeczy na myśl. I może potrzebujemy pokutować przed Tobą, zwrócić się do Ciebie, żeby zacząć widzieć drugiego człowieka tak, jak Ty go widzisz. Nie widzieć tylko powierzchowności, ale widzieć to złoto, które jest ukryte w sercu drugiego człowieka. Czy to będzie żona, mąż, czy dziecko, czy brat, czy siostra, czy w ogóle ktokolwiek obecny w naszym życiu. Panie, kiedy patrzymy przez Twój pryzmat na ludzi, zawsze widzimy w nich coś więcej niż tylko tą powierzchowność często cielesną i nieciekawą. Panie, jesteś wielki, naucz nas tego, żebyśmy byli my sami ludźmi, którzy w innych budują obraz ludzi, którymi Bóg chce mieć. Panie, pomóż nam siebie takich nawzajem budować. Pomóż nam mężom, żebyśmy byli dla swoich żon, dla naszych sióstr w Chrystusie takimi mężami, że one będą czuć się nieskończenie wartościowe, piękne i cenne do końca swoich dni. I nasza będzie w tym zasługa. Pobudzaj nas, Panie, abyśmy nie byli takimi leniami, którzy jak uzdobyli swoją żonę, to już spoczywają na laurach i po co się więcej starać. Nie, że Ty nas wzywasz do walki, żeby zaprzęgnąć wszystkie nasze siły, żeby walczyć o nasze żony, żeby widzieć w nich źródło naszej rozkoszy i radości ustawicznie. Nieustannie, Panie. Że do końca naszych dni nauczymy się tego, będziemy mieć tą wielką umiejętność, którą będziemy innych młodszych mężów zachęcać i pobudzać, jak znajdywać rozkosz swojej żonie, jak ją pobudzać do rozwoju, jak ją stawić bez skazy. Panie, naucz nas wierności. Ucz nas wierności i tego, abyś Ty też był kimś w naszym życiu, kto będzie blisko nas. Nie chcemy, żebyś był gdzieś obok, gdzieś z dala, kogo odpychamy, kogo nie chcemy, żeby był tak blisko. Bądź sobie obok mojego życia, ale nie wchodź tak blisko. My, Panie, chcemy Ciebie zaprosić do takiej relacji i żebyś Ty budował nasze serce w taki sposób, że będziemy chcieli być z Tobą w relacji najintymniejszej, gdzie jesteś w naszym wnętrzu, gdzie masz pełne prawo, by wejść w każdy aspekt naszego życia i objąć nad nim panowanie. Posiądź nas całkowicie. Halleluja, jesteś wielki, Panie. Ty dokonasz tego. To jest niesamowite w Tobie, że Ty masz moc to uczynić i to uczynisz. Pomimo naszych słabości, pomimo naszych wad, Ty, Panie, wiesz, co robisz i już zawczasu zapowiadasz, co się stanie. Że Twoja oblubienica, Twój Kościół może niejednokrotnie wydaje się być wstrętny, który wiele zła narobił, a jednak stawisz przed sobą Kościół bez skazy. Kościół, który będzie Twoją chlubą i dumą. Kościół, który będzie pełen Twojej chwały. I to samo też tutaj Ty czynisz, Panie. Choćby wielu ludzi może myślało złe rzeczy o tym Kościele, Ty nie masz złych myśli o nas. Ty masz bardzo dobre myśli. bardzo dobre myśli. Ty, Panie, mówisz o tym, że będziesz czynić tu wielkie rzeczy, że przez nas, że Ty sobie nas wybrałeś, abyśmy przynosili Tobie owoc, miły owoc najlepszy, owoc obfity. Ty wybrałeś sobie, żeby wiać przez nasze życie. I Ty mówisz o nas te rzeczy, że to w naszych ustach jest życiodajne słowo. Ty mówisz o nas, że Ty nam to dajesz. Ty mówisz o nas, że jesteśmy dla Ciebie ogrodem zapieczętowanym, że jesteśmy Twoją własnością, Tobie miłą, że nasza miłość dla Ciebie jest najlepsza, jest słodsza niż miód, że kiedy do Ciebie się zwracamy, kiedy do Ciebie mówimy, to nasze słowa są dla Ciebie słodkie. Oczarowany jesteś nami. Oczarowany jesteś nami. Choć Ty najlepiej wiesz, co też w nas jest. Ale też widzisz to, kim będziemy. Kogo z nas uczynisz i dokonasz swojego dzieła. I kiedy staniemy się w niebie, kiedy staniemy przed Tobą w niebie, będziemy jak ten piękny motyl, jak ten piękny łabędź, jak ten piękny lew czy tygrys. I tam już nikt nie będzie mieć żadnych z nas wątpliwości, kim tak naprawdę jesteśmy. Tego, co Ty dokonałeś w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen.